Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. Rzecz jasna trwają igrzyska w Tokio, więc pierwsza część naszej audycji będzie poświęcona właśnie wydarzeniom z Japonii. Później prawdopodobnie skupimy się już tylko i wyłącznie na wydarzeniach stricte piłkarskich. Oczywiście nasze zespoły w kwalifikacjach do europejskich pucharów. No i ruszyła w końcu Ekstraklasa. Długo wyczekiwana, myślę, przez wielu kibiców w naszym kraju. Ale zaczynam oczywiście od Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sporo tam się dzieje, wiele konkurencji z udziałami Polaków. No co możemy powiedzieć, niestety najsmutniejsze wiadomości są takie, że póki co biało-czerwoni wciąż bez medalu na tej imprezie, chociaż dzisiaj kilka takich szans medalowych było.
Tak, my wciąż bez medalu, chociażby dzisiaj Flora Duffy zdobyła złoto w triatlonie dla reprezentacji Bermudów. Kosowo ma chociażby też dwa krążki koloru złotego, także no widać, że się da. Natomiast co do naszych reprezentantów, to bardzo pozytywnie pokazał się dzisiaj Krzysztof Chmielewski. 17-latek w półfinale z czasem 1:55,29 pobił swój życiowy rekord na 200 metrów stylem motylkowym. Dzięki temu uzyskał 7 czas wśród wszystkich uczestników i znalazł się w finale. W rozmowie z TVP Sport Chmielewski powiedział, że teraz musi odpocząć i zobaczyć, co uda się zrobić. Natomiast nie ma nic do stracenia i to go motywuje. Także Krzysiu, życzymy powodzenia w finale, który zostanie rozegrany już jutro.
Jeżeli chodzi o inne konkurencje, piąte miejsce Klaudii Zwolińskiej, trzeba podkreślić, bardzo dobry występ polskiej kajakarki górskiej i bardzo niewiele do brązowego medalu zabrakło Aleksandrze Kowalczuk, czyli reprezentantce Polski w taekwondo.
Klaudii Zwolińskiej zabrakło bardzo niewiele. Mogła nawet zdobyć medal, ale dotknęła dwóch bramek, przez co została ukarana 4 sekundami bodajże. Gdyby zaliczyła czysty przepływ, to zagwarantowany by miała medal. Wygrała Niemka Ricarda Funk. Natomiast co do samej Aleksandry Kowalczuk, to ona przegrała walkę o brąz w taekwondo, tak jak wspomniałeś, w kategorii powyżej 67 kilo. 24-latka musiała uznać wyższość Brytyjki Bianki Walgden, która jest zawodniczką bardzo doświadczoną, dość powiedzieć, że jest to 3-krotna mistrzyni świata, a także po raz drugi na Igrzyskach Olimpijskich wywalczyła brąz, poprzedni w 2016 roku w Rio de Janeiro.
Dużym rozczarowaniem, tak mi się wydaje, że dużym rozczarowaniem jest postawa polskich koszykarzy w rozgrywkach 3x3. Pojawiły się bardzo ambitne zapowiedzi, łącznie z walką o medal olimpijski. No rzeczywistość brutalnie zweryfikowała naszych reprezentantów w tej dyscyplinie sportu. Porażka z Belgami bardzo pechowa, 14-16 i w efekcie Polacy 7 miejsce w grupie i brak awansu do kolejnej fazy.
Tak, tutaj mocno dały się wyznaki końcówki meczów przede wszystkim, bo dzisiaj na 0,7 sekundy przed końcem Polacy stracili decydujące punkty. Sami mówią o rozczarowaniu, o sporej porażce, natomiast dzisiaj ukazał się wywiad z trenerem kadry, Piotrem Renkielem, który mówił też o braku wyciągania wniosków, ponieważ kosz kadra 3x3 była mocna do tej pory w rzutach za dwa, natomiast podczas igrzysk jej to zupełnie nie wychodziło i brakowało tutaj właśnie wyciągnięcia takiego wniosku, żeby powalczyć o takie pojedyncze punkty zamiast rzucania z dystansu. Była także mowa o Michaelu Hicksie, który jakby nie udźwignął tego, co miał do udźwignięcia. Chciał wziąć na siebie odpowiedzialność, natomiast widoczny był trochę taki brak formy, co przełożyło się na postawę całego zespołu. Były też problemy ze zbiórkami. Tak jak wspomniałem, brak koncentracji w końcówkach. To wszystko przełożyło się na ostateczną porażkę polskiej koszkadry, która no, powinna awansować, bo awansowało bodajże 6 z 8 właśnie zespołów.
Odpadli tylko Polacy i Chińczycy. To tyle, jeżeli chodzi o koszykówkę 3x3. Sprawdzamy też tenis. No też nie mamy tutaj dobrych informacji. Odpadła z gry pojedynczej w drugiej rundzie Iga Świątek, rozstawiona z numerem 8. Polka przegrała z Paulą Badosą z Hiszpanii, zaś Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem 7, również pożegnał się z turniejem indywidualnym na drugiej rundzie, przegrywając z Brytyjczykiem Liamem Brody.
Tutaj trzeba przyznać, że rywalka Iggy Świątek grała bardzo regularnie. Nie popełniała błędów, co też w pewnym momencie podczas meczu przyznała Iga Świątek, i to w taki dość okazały sposób, ponieważ wykrzyczała to podczas meczu, była pełna frustracji. Natomiast Beadosa w wywiadzie później przyznała, że nie przejmowała się nawet tym, że Iga, że była przełamywana przez Igę, i Hiszpanka dalej robiła swoje, ale ciekawe jest to, że już niedługo dojdzie do rewanżu między tymi tenistkami, ponieważ w olimpijskim turnieju Mixta Iga Świątek i Łukasz Kubat zmierzą się właśnie z Paulą Badosą i Pablo Correno Bustą.
No i dodajmy jeszcze dla formalności, jeżeli chodzi o występy Polaków w tenisie na igrzyskach w Tokio, pożegnali się też z grą w pierwszej rundzie już Kamil Majchrzak oraz Magda Linat, i również deble Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot oraz Magda Linat i Alicja Rosolska. I jeszcze została nam siatkówka z takich, myślę, ciekawszych dyscyplin. No takie mieszane uczucia mamy po tych pierwszych dwóch spotkaniach, bo najpierw niespodziewana, zaskakująca porażka z Iranem 2-3, a następnie pewna wygrana z Włochami Polaków 3-0.
Tutaj w pewnym sensie myślę, że ta porażka była potrzebna Polakom, bo to było takie wylanie zimnego kubła wody na ich głowę i pokazanie, że mimo że są faworytami, to jednak mogą mogą potracić te punkty, mogą przegrać rywalizację, dlatego muszą się spiąć i muszą cały czas walczyć w pełni swoich możliwości.
Mhm. Jeżeli chodzi o Polaków, po dwóch seriach spotkań biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w swojej grupie z dorobkiem 4 punktów, prowadzą Japończycy 6 punktów przed Iranem, 5 punktów, Włosi są na miejscu czwartym, później Kanada i Wenezuela, a jeżeli chodzi o Polaków, to jeszcze dodam, że rzeczywiście faworyci tutaj nie mają lekko na igrzyskach, chociażby widzieliśmy to we wczorajszym spotkaniu Brazylii z Argentyną, gdzie nie brakowało wiele, a Argentyńczycy pokonaliby swoich zdecydowanie bardziej utytułowanych rywali z Ameryki Południowej, prowadzili już w setach 2-0, no ale jak to się mówi, jak się nie wygrywa 3-0, to się przegrywa 2-3, i tak też się stało w tym spotkaniu. Tak się zastanawiam właśnie, czy coś jeszcze tutaj z igrzysk warte wspomnienia. I tak już powiedzieliśmy sporo, więc myślę, że na ten tydzień taka dawka dyscyplin wystarczy. Za kilka minut powiemy o występach polskich drużyn w europejskich pucharach. Zanim jeszcze o występach polskich drużyn w europejskich pucharach, to jeszcze kilka słów podsumowania odnośnie żużla. 12. kolejka Ekstraligi za nami, czyli sezon zasadniczy coraz bliżej zakończenia. W Lesznie Unia podejmowała bardzo słaby w tym sezonie zespół GKM-u Grudziądz i tutaj obyło się bez niespodzianki. Gospodarze zwyciężyli 56-34. W zespole Unii najlepszy okazał się Jason Doyle, 14+1 w ekipie z Grudziądza. No trudno wyróżnić kogoś zdecydowanie. Najlepszy dorobek punktowy Norbert Krakowiak oraz Niki Pedersen po 7 punktów. W Gorzowie kolejne derby. Stal Gorzów zmierzyła się z Falubazem Zielona Góra. Falubaz też uwikłany w walkę o utrzymanie. Z kolei Stal Gorzów walczy o te najwyższe cele w tym sezonie i gospodarze zwyciężyli 48-42. W drużynie Stali oczywiście najlepszy po raz kolejny Bartosz Zmarzlik, 14 punktów, a w ekipie z Zielonej Góry tym razem bardzo dobrze zaprezentował się Patryk Dudek, 13 punktów. Sparta Wrocław kontra Włókniarz Częstochowa to kolejny mecz 12 kolejki. Obie drużyny z różnymi celami. Sparta walczyła o utrzymanie prowadzenia, Włókniarz cały czas w grze o play-offy. I zespół z Wrocławia zwyciężył 48-42. Najlepszym zawodnikiem w drużynie jest Sparty. No trudno tutaj mówić o jednym, bo aż trójka zaliczyła dorobek 12+1. Łofinden, Artiom Łaguta i Janowski. Zaś w drużynie z Częstochowy 14 punktów Leona Macena, ale zabrakło wsparcia ze strony partnerów z drużyny. I w Toruniu Apator podejmował Motor Lublin. Też bardzo ważne spotkanie, szczególnie dla drużyny Apatora, która walczy o pozostanie w Ekstraklasie. Niestety zakończyło się to spotkanie porażką minimalną. 44-46 w ekipie z Torunia najwięcej punktów Robert Lambert, 11+1, zaś w drużynie z Lublina Grigori Łaguta 12 punktów. I jeszcze jeden mecz został rozegrany awansem z 13 kolejki. Motor Lublin podejmował drużynę GKM-u Grudziądz. Wysokie zwycięstwo Motoru 56-33. W drużynie z Lublina najwięcej punktów tym razem Jarosław Hampel, 13+1, zaś w ekipie z Grudziądza bardzo dobrze jeździł Kenneth Bier, 13 oczek, ale też no, nie bardzo otrzymał wsparcie z strony swoich kolegów z drużyny. Jeżeli chodzi o tabelę, po 12 pełnych kolejkach i dwóch meczach z 13 kolejki rozegranych awansem, liderem Sparta Wrocław 24 punkty, przed Stalą Gorzów 23 punkty i Motorem Lublin również 23 punkty. No te drużyny już niemal pewne udziału w playoffach. Na miejscu 7 obecnie Falubas Zielona Góra punktów 6, na 8 GKM Grudziądz 5 punktów, na 6 miejscu Apator Toruń punktów 7 i te trzy drużyny będą walczyć o to, żeby pozostać na przyszły sezon w żużlowej Ekstralidze. No i przechodzimy, Mateusz, do europejskich pucharów. 4 spotkania, na razie jeszcze mamy komplet drużyn w tych rozgrywkach. Najpierw oczywiście druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów, tam Legia podejmowała Flore Tallinn, czyli mistrza Estonii. Flore z kilkoma piłkarzami doskonale znanymi z naszej ligi. No i bardzo duże męczarnie, trzeba przyznać, drużyny z Warszawy. Zwycięstwo dopiero po golu w doliczonym czasie gry 2-1.
Tak, kibice najbardziej zapamiętają zapewne najpierw piękny rajd Bartosza Kapustki, bodajże z 3 minuty, po którym zdobył bramkę, no i chwilę później jego kontuzję, jakiej nabawił się podczas celebrowania właśnie tej bramki. Natomiast najlepszym podsumowaniem tego spotkania wydaje mi się, że są słowa Artura Buruca, który w wideo na Instagramie powiedział, że z takim zaangażowaniem i ambicją Legia nie pasuje do Europy. Chciałbym tam bardzo być, ale musimy grać dużo lepiej. Takie słowa tak doświadczonego golkipera, który ma niesamowicie bogaty bagaż doświadczeń z Europy, chociażby z Anglii czy tam Włoch, no to wydaje się, że trafił nie dość, że w punkt, ale to jest właśnie idealne podsumowanie.
Mecz rewanżowy Legii z Florą już dzisiaj o godzinie 18:00. A jeżeli chodzi o ogólne wrażenie tego spotkania, nie wiem jak ty, Mateusz, ale ja odniosłem takie wrażenie, że zarówno Legia nie zagrała na 100% możliwości, jak i zespół z Estonii wspiął się na swoje wyżyny, bo oni w poprzedniej rundzie no, grali zdecydowanie gorzej, ale na mistrza Polski to nie wystarczyło.
No właśnie, Legia, tak jak wspomniał Artur Boruc, brakowało ambicji, a to jest ciekawe dość, bo twoje twierdzenie o tym, że nie zagrali na 100% wydaje się być słuszne, natomiast ciekawe, dlaczego w lidze, o tym zaraz pewnie powiemy, Czesław Michniewicz wyprowadził tak naprawdę rezerwowy skład, bo skoro piłkarze w meczu w europejskich pucharach się oszczędzali, to robili to oszczędzając się po co?
No właśnie, to jest ciekawa przypadłość polskich drużyn, że oszczędzają swoich czołowych piłkarzy już na wstępnym etapie sezonu, ale to jest temat do innych dywagacji. Przechodzimy do Ligi Konferencji Europy, mecze drugiej rundy z udziałem polskich drużyn i tak chyba ten najciekawszy, nawet nie chyba, zdecydowanie. Starcie pomiędzy Araratem Erewań a Śląskiem Wrocław zakończone zwycięstwem wrocławian 4-2.
Solidna zaliczka przed rewanżem, natomiast Śląsk początkowo grał pewnie, składnie, konkretyzował swoje akcje, ale tam przy wyniku 2-3 już zaczęły się pojawiać pewne napięcia. Ararat zaczął kreować bardzo dobre akcje i miał ich całkiem sporo. Tam mogło dojść do wyrównania. Czujnie jednak w ramce spisywał się Michał Szromnik. Tylko jeden błąd popełnił z tego, co kojarzę, właśnie przy bramce na 2-1, kiedy minął się z futbolówką przy dośrodkowaniu. Natomiast on w sporym stopniu przyczynił się do tego zwycięstwa.
No i oczywiście przypominamy, że mimo 4 goli na wyjeździe tutaj nie obowiązuje ta zasada, że liczone są one podwójnie, więc jeżeli drużyna Araratu zwyciężyłaby we Wrocławiu 2-0 czy 3-1, wtedy mamy dogrywkę. Kolejne starcie z udziałem polskiej drużyny miało miejsce na Litwie, gdzie Suduwa Mariampol podejmowała wicemistrza kraju Rakowa Częstochowa i tam bramek nie zobaczyliśmy.
Był to debiut Rakowa w pucharach. Drużyna z Częstochowy prowadziła grę, próbowała kreować akcje, ale na tym się kończyło. Brakowało takich konkretów i tak naprawdę nie ma co mówić o tym meczu, ponieważ przeleciałby bez większych emocji. Tylko w 18 minucie bodajże Marcin Cebula miał dobrą akcję, ale świetnie spisał się wtedy bramkarz Suduwy. Dobitka Poletanowicza wylądowała nad poprzeczką. No i więcej akcji jakoś ciężko przytoczyć.
No można powiedzieć, że to spotkanie przypominało taki typowy poniedziałkowy mecz Ekstraklasy, gdzie już nikomu się nie chce po prostu biegać, bo tych emocji było jak na lekarstwo. Na szczęście Raków ma ten atut, że rewanż rozegra już w Polsce. No i oczywiście no, trudno nam sobie wyobrazić, żeby zespół częstochowy odpadł w tej rywalizacji. No i ostatnia polska drużyna, która w czwartek rywalizowała w drugiej rundzie Ligi Konferencji Europy, to była Pogoń Szczecin. Sporo ludzi przyszło na ten budowany jeszcze cały czas nowy, może nie nowy, remontowany stary obiekt. Bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale na boisku już tak dobrze nie było. Remis z NK Osijekiem 0-0.
Mi się wydaje, że jest to dość dobry rezultat, tym bardziej, że Osijek był drużyną faworyzowaną, to byli faworyci w tym spotkaniu, a Pogoń zagrała pewnie i odważnie, właśnie jak na drużynę słabszą. Grała swoją piłkę, miała swoje sytuacje, co prawda były niewykorzystane, ale z drugiej strony też Chorwaci pod koniec meczu starali się wykorzystywać błędy rywali. Pogoń tych błędów namnożyła w ostatnich 15 minutach bardzo wiele, natomiast zdołała się obronić w takim sensie, że mecz zakończył się bez straty gola.
No i oczywiście pozycja wyjściowa niewiele inna niż Raków Częstochowa, z tą różnicą jednak, że rewanż na ziemi chorwackiej zostanie rozegrany. Oczywiście spotkania Śląska, Rakowa i Pogoni już w najbliższy czwartek, jeżeli chodzi o rewanże. Została nam jeszcze Ekstraklasa, inauguracyjna kolejka sezonu 2021-2022, ale o niej powiemy za kilka minut. Put your flags up in the sky, in the sky. And we won't satisfy. So the world, where you from? Show me you're from. So the world, we are one. My world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today.
Tenny. One knife rocks the world, unite two sides, one fight and a million eyes. Four hearts gonna work so hard, shoot all the stars, with sprays up towards the sky. Tonight, watch the world, unite, world, unite, world, unite. One fight, fight, fight. One night, watch the world, unite two sides, one fight and a million eyes. Hey, hey, forza, forza, come on, sing with me. Hey, 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 ale, ale, come shout it out with me. Hey, 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 come on now. Hey, 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 come on now. Hey, 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 hey. Put some flames up in the sky.
Można powiedzieć, nareszcie ruszyła Ekstraklasa, sezon 2021-2022 oficjalnie uznajemy za rozpoczęty, a rozpoczął się starciem w Niecieczy, mającej nieco ponad 700 mieszkańców miejscowości, gdzie Brookbet po raz drugi w swojej historii awansował do Ekstraklasy. Poprzednia przygoda zakończyła się po trzech sezonach. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to teraz. Na inaugurację popularne Słoniki zremisowały ze Stalą Mielec 1-1.
W pierwszym meczu tego sezonu bramkę zdobył na rozpoczęcie jakby zmagań właśnie w Ekstraklasie młodzieżowiec, jednocześnie debiutant Ernest Terpiłowski, który swoje piłkarskie kroki rozpoczynał w Lechii Dzierżonów, a więc w klubie, gdzie swego czasu grywał m.in. Krzysztof Piątek. W Lechii Dzierżonów przewinął się także inny z dzisiejszych, znaczy z dzisiejszych, z piątkowych debiutantów, Michał Orzechowski, który wszedł z ławki na ostatnie 20 minut.
Kolejne spotkanie to starcie w Poznaniu, gdzie Lech, który w tym sezonie chce zmazać plamę na honorze po bardzo słabych ligowych poprzednich rozgrywkach, podejmował kolejnego z Beniaminków, czyli Radomiaka Radom, który też po ponad 30 latach wraca do Ekstraklasy i tutaj bramek nie zobaczyliśmy, chociaż piłka w siatce się znalazła.
I to dwukrotnie niestety. Salamon, a później Iszak bodajże, byli na pozycjach spalonych, także kibice nie obserwowali żadnych bramek w tym meczu, natomiast na plus należy zaliczyć postawę Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy Lecha był motorem napędowym drużyny. Niestety w pewnym momencie trener musiał przesunąć go na lewą obronę z powodu zdjęcia z boiska Barego Douglasa, który nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut w tym sezonie, co też pokazuje jakby priorytety w polityce transferowej Lecha. Kolej już powinien jak najszybciej ściągnąć lewego obrońcę, ponieważ po takim przesunięciu właśnie Kamińskiego gra ofensywna kolejża straciła jakby impet. No i w tym meczu już nic więcej się później nie działo. Na pochwałę zasługuje także bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz, który debiutował w Ekstraklasie i spisał się bardzo dobrze.
Kolejne spotkanie i kolejny remis, tym razem podział punktów w Łęcznej, a więc kolejny Beniaminek rozpoczyna od remisu. Górnik Łęczna podejmowała w tym starciu Krakowie.
Krakowie przełamała złą pasję z poprzedniego sezonu, kiedy to w czterech spotkaniach ligowych rozgrywanych na wyjeździe przegrała pierwszą połowę. Wtedy też ostatecznie wszystkie mecze kończyły się jej porażkami. Teraz mieliśmy remis 1-1. Warte odnotowanie jest to, że Krakowie grała tylko jednym Polakiem w składzie.
I to w dodatku młodzieżowcem, który grać musiał z obowiązku wynikającego z przepisów, dodajmy. Czwarte spotkanie i czwarty remis, starcie w Białymstoku. Jagiellonia podejmowała Lechię Gdańsk, tam padł rezultat 1-1.
Pierwsza połowa była dość nudna, natomiast druga rozpoczęła się z impetem, ponieważ Łukasz Zwoliński w 52 minucie zdobył bramkę dla Lechii, a chwilę później, bo już w 55 minucie, Jesus Imaz wyrównał i takim rezultatem zakończyło się to spotkanie.
Kolejny mecz to spotkanie w Warszawie, gdzie Legia podejmowała Wisłę Płock, chociaż bardziej prawidłowym określeniem byłoby powiedzenie, że grały tam rezerwy Legii, bo tam pojawili się zawodnicy, którzy w tym sezonie raczej wielu szans nie dostaną. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli spotkanie derbowe 1-0 po trafieniu Ernesta Muciego.
Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, Czesław Michniewicz oszczędzał pierwszy skład. Tak jak powiedziałeś, Łukasz, pięciu młodzieżowców w pierwszym składzie pojawiło się na mecz z Wisłą Płock. Płoczanie takiej okazji na wywalczenie zwycięstwa z Legią w tym sezonie raczej mieć już nie będą. No, ale co do samego meczu, legioniści spisali się bardzo dobrze i piłkarze Mistrzów Polski udowodnili, że każdy z nich liczy się w walce o ligowe punkty.
Bardzo ciekawe spotkanie w Gliwicach. No, zapowiadało się już interesująco. Pomiędzy Piastem a Rakowem Częstochowa piłkarze nie zawiedli. 5 goli ostatecznie zwycięstwo Rakowa 3-2.
Było to spotkanie pięknych goli. Najpierw strzał w okienko z rzutu wolnego oddał Michał Chrapek, później wyrównanie wolejem przez Mateusza Wdowiaka. Warto odnotować, że było to też pożegnanie legendy Piasta Gerarda Badii, który w klubie z Gliwic zaliczył 214 spotkań, strzelił 31 goli i zanotował 40 asyst.
Niezłe spotkanie również we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmował Wartę Poznań. Wydawało się, że gospodarze zainkasują komplet punktów, ale ubiegłoroczna rewelacja sezonu zdołała wywalczyć remis.
W poprzedniej audycji wspominaliśmy o postaci trenera Piotra Tworka i warto tutaj ponownie o nim wspomnieć, ponieważ podczas okienka transferowego Warta straciła kilku ważnych graczy, jednak szkoleniowiec zdołał dobrze poukładać zespół i pewnie wprowadził go w nowy sezon. Szczególnie pierwsza połowa Zielonych była bardzo dobra. Gol Grzesika wtedy, 0 celnych strzałów po stronie Śląska. Później trener Magiera wprowadził zawodników, którzy byli oszczędzani na mecze pucharowe i to oni zadecydowali o wyniku.
W Szczecinie Pogoń podejmowała Górnika Zabrze. Kibice Portowców pewnie liczyli na to, że obejrzą w końcu w polskiej lidze Lukasa Podolskiego, ale za to obejrzeli wspaniałą bramkę Kacpra Kozłowskiego.
Tak jest, mecz pod dyktando Pogoni, zasłużone zwycięstwo, Górnik bez atutów, natomiast Kacper Kozłowski, jak wspomniałeś, strzelił piękną bramkę po indywidualnym rajdzie i zdobył tego gola 24 sekundy po wejściu na boisko.
A ja dodam tylko, że Podolski na razie nie znalazł się jeszcze w kadrze meczowej, dlatego też na ten debiut przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. I ostatnie spotkanie tej pierwszej kolejki, Wisła Kraków Zagłębie Lubin. Biała Gwiazda rozpoczyna w bardzo dobrym stylu od zwycięstwa 3-0.
To był bardzo dobry mecz. Zaczął się od rzutu karnego dla Zagłębia, którego nie wykorzystał Filip Starzyński. Co ciekawe, był to dopiero trzeci z 41 strzelanych przez niego rzutów karnych w Ekstraklasie. Później Wisła zdobyła dwa gole, Starzyński trafił w słupek. W przerwie kapitan Miedziowych mówił, że jeśli jego drużyna dołoży kilka cegiełek, będzie mogła powalczyć o korzystny rezultat. Tak się jednak nie stało, a ostatecznie Wisła wygrała 3-0.
No i podsumowując, przypomnijmy oczywiście, że w tym sezonie mamy 18 zespołów w Ekstraklasie, a więc wracamy trochę do tradycji lat 90. w naszej lidze. Pierwszym liderem tego sezonu oczywiście Wisła Kraków z dorobkiem 3 punktów, która wygrała najwyżej swoje spotkanie 3-0. Ogólnie tylko 4 zespoły zdołały zwyciężyć na 9 rozegranych spotkań. Bardzo dużo remisów w tej pierwszej kolejce. Na razie wygląda to tak, że prowadzi Wisła przed Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. No tak się ułożyło, że w czołówce oprócz Wisły sami nasi pucharowicze zamykają stawkę ligową z zerowym dorobkiem punktowym Wisła Płock, Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin. Przypomnijmy, bo to też istotne, że w tym sezonie ligę opuszczą 3 najsłabsze zespoły, a awansują oczywiście z pierwszej ligi 2 bezpośrednio i 3 po rozgrywkach barażowych. I tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.